zasłużony dla środowiska lokalnego, regionu, kraju. Status nie funkcjonuje w świadomości społecznej.
Uwaga, człowiek.
Proszę pamiętać tylko jedno. Ojciec Święty, kiedy był z wizytą apostolską na Ukrainie, jasno i wyraźnie w Kijowie powiedział: nie ma miejsca w życiu publicznym na żaden nacjonalizm. To podkreślam. To jest wszędzie podane. Bo jeżeli Ojciec Święty, autorytet największy, jaki jest w naszym świecie współczesnym, to proszę Pana, zobowiązuje nas właśnie jako chrześcijan, jako Polaków do kontynuacji tego. Ale i to jest właśnie motorem działania, powinno być nas.
Marian Skalski. Urodzony w 1946 roku w Tarnowie w rodzinie kresowej, która uciekła przed zagładą z rąk ukraińskich nacjonalistów. Były pracownik zakładów azotowych w Tarnowie-Mościcach. Niestrudzony orędownik upamiętnienia ofiar rzezi na Kresach. Autor książki Kalendarz Pamięci, którą wydał w roku 2008 i dystrybuował na placach i w centrach handlowych Tarnowa. Zmarł 3 marca 2009 roku. Jedna z jego idei, godnego upamiętnienia ofiar ludobójstwa, realizowana jest obecnie przez kilka organizacji pozarządowych. Pani Maria Kanior.
Mariana Skalskiego poznałam 30 parę lat temu. Właściwie ta jego pogoda, taki niezwykle ujmujący, życzliwy stosunek do ludzi i do świata, trwał przez wszystkie lata. Muszę powiedzieć, że nieco później dostrzegliśmy te jego pasje i chcę powiedzieć, że rodzina moich teściów Skalskich to rodzina bardzo mocno związana z Kresami, związana historycznie, bo stamtąd w dramatycznych okolicznościach musieli uciekać, opuszczali te ziemie jak wielu Polaków. Więc związana bardzo mocno historycznie, emocjonalnie, zarówno z wielką historią, jak i z małą historią Niemirowa, Rawy Ruskiej, Lwowa. Tam zawsze mówiło się o Kresach. Wspominało się to te pokrętne losy Polaków, Ukraińców, Żydów. Wspominało się z imienia i nazwiska i bardzo wiele mówiło się. Mówiło się o ludobójstwie, mówiło się o Katyniu, mówiło się o historii. Na ile odkłamana, zakłamana, co się dzieje. Marian wyrastał w takiej rodzinie. Lata niczego nie mazały z tych wspomnień. Rzekłabym, że nawet były chyba coraz bardziej żywe zderzenia z Kresami wprost. Były wtedy, kiedy już pojechaliśmy, na przykład my z teściami, ale wiem, że cała ta rodzina zdążyła już odwiedzić Niemirów i te miejsca. Tak ogromnie sentymentalnie. Tutaj ja na przykład widzę różnicę. Ja na to patrzę tak trochę jak turysta. No cóż, małe, zaniedbane miasto, kościół jak kościół, rynek jak rynek. Natomiast tam wszystko odżywało bardzo pięknie. I z takiej rodziny. Tam jest taka poddatność i stąd te takie wpływy patriotyczne brały się bardzo głęboko. To nie było coś, co się narodziło na przykład jako trend, albo moda, albo taka potrzeba, albo jakiś taki sposób na własną terapię po bypassach, nie odkrywam żadnych tajemnic. To po prostu on w tym wyrastał, a w okresie, kiedy miał trochę więcej czasu, mógł to robić.
No właśnie, ta pasja przerodziła się tak naprawdę w misję. Do końca swoich dni pan Marian zabiegał o upamiętnienie tych wydarzeń, no i bolał nad tym, że niestety nie są godnie te wydarzenia i ofiary tych tragicznych wydarzeń na Wołyniu, w Galicji Wschodniej upamiętniane.
On mówił o tym przy każdej okazji. To ładnie pan to nazwał. To już nie tylko pasja, ale misja. Zrobił wszystko, co mógł. Szkoda, że odszedł za wcześnie.
Pan Stanisław Kanior.
Kresy to jednak tygiel różnych narodowości, różnych podejść, różnych przekonań. I co dla mnie było bardzo istotne, że z tych rozmów ciągle wychodziła sprawa współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków, które były bardzo mocno zniszczone przez wydarzenia, kiedy wśród rodzin były rozłamy, wśród rodzin polskich, ukraińskich, kiedy wzajemnie własne rodziny się mordowały. I to też było przekazywane, stąd Marian musiał to mieć w świadomości. Dla mnie on się nie musiał tym obnosić, w związku z tym dla mnie ta jego pasja była tak naturalna, że wręcz traktowałem to jako oczywistość. Dla mnie było to zaskoczenie, że zdecydował się na pisanie, bo rozmowy, pasje to jedno, a kwestia pisania i później jakichś określonych działań, które zmierzają do wydania książki, są rzeczą dość trudną i stąd było dla mnie zaskoczenie, że się na to zdecydował, ale uzyskał w moich oczach dużo, bo doprowadził to do końca, to co zamierzał, w związku z tym to jest najistotniejsze, bo po okresie, nazwijmy to, euforii i takiego głodu tego typu literatury nastąpiło, nazwijmy to, przegrzanie i ten sposób dystrybucji, który Marian obrał, takiej bezpośredniej, to chyba było to, o co chodziło.
Przepraszam, mówiłem coś pani słowa rzeź wołyńska? A pan mówi coś rzeź wołyńska może?
Nic kompletnie.
Czy mówią wam coś słowa rzeź wołyńska?
Nie, nie.
No. Rzeź wołyńska, coś pani mówią te słowa? Przepraszam pana, czy rzeź wołyńska mówią coś panu te słowa?
Nie.
Przepraszam bardzo, czy coś pani mówiło o słowa rzeź wołyńska? Pani może? Czy się rzeź wołyńska, czy coś pani mówią te słowa?
Nie interesuję się tym.
Pani doktor Beata Lubich, urodzona w 1926 roku w miasteczku Kowel na Wołyniu.
I w ogóle nie słyszałam, żeby był jakikolwiek konflikt pomiędzy Polak-Ukrainiec w szkole. Mój mąż był z Lwowa, bo nie żyje. Proszę pana, od piątej klasy, to wiem od niego, obowiązkowo była nauka języka ukraińskiego w szkole podstawowej, a później przez całe gimnazjum też. Był język wprowadzony chyba w jakimś 36-37 roku do gimnazjum, zaleciło kuratorium nad obowiązkowy język ukraiński, na których Polacy sobie mogą chodzić jak chcą, a Ukraińcy naturalnie chodzili. I ojciec mi powiedział, wiesz to, Beatko, ty się też nauczysz, bo trzeba znać język sąsiada. Ale w każdym razie jeszcze muszę powiedzieć, że jak ta szkoła wyglądała. W jednych godzinach byli jednocześnie ksiądz katolicki, prawosławny i w mytce ten rabin. Ponieważ dzieci wychodziły prawosławne, szły do innej klasy, gdzie była klasa połączona. W każdym razie bardzo spokojnie były przestrzegane nauczania religii wszystkich wyznań, które były. I wydaje mi się, że we wszystkich gimnazjach. Miałam ciotkę, nauczycielkę, siostrę mojej mamy i chrześniaczkę, przepraszam, i moją chrzestną matką, która była przynajmniej 10 lat kierowniczką szkoły we wiosce Myzowo, koło Kowla, 25 km od Kowla, gdzie spędzałam wakacje i na niej mogłam zaobserwować, jak narastała zgodnie z jej relacją w rozmowach z rodzicami wrogość Ukraińców ze wsi. I słyszałam rozmowę, jak mówiła do ojca mojego, tak, Leon, porozmawiaj z kuratorem, to już nawet nie z tym inspektorem, niech oni mnie stamtąd wypuszczą, oni mnie tam zabiją. Coś czuła. I rzeczywiście tam w okolicach Myzowa zabili rodzinę leśniczych później i mnóstwo nauczycieli. jeden z braci był ożeniony z kobietą z małżeństwa mieszanego. Tu się znowu inna sprawa zaczyna. Jej matka była Ukrainką i jeszcze taką, o, jak poszła do świętego Jura we Lwowie, to jest ich grekokatolicka kość, a posłuchała sobie kazania biskupa Szeptyckiego, to przychodziła tak naładowana wrogo, że przychodziła pojęcie. I przychodziła, pamiętam, w poście była, w Wielki Czwartek. Przychodzi i do mojej mamy mówi: wasza religia nie jest prawdziwa. Największym świętem jest Wielki Czwartek, a wy świętujecie Wielki Piątek. Czy coś, takiej treści mniej więcej, ja już miałam ze 14 lat. A mamusia mówi do niej tak: pani Orłowska, przyszła pani z kościoła i ja jestem chrześcijanka i pani. To trzeba spokojnie mówić. W czasie tych rzezi chowały się kobiety do Ziemian, do ziemianki takiej. I w tej ziemiance siedziała też jej ciotka. I nawet bo jak chciał z nią wyjeżdżać, to mu mówili tak: ale panie Marianie, tak na tym się dobrze pracuje, my pana obronimy. Któregoś dnia wrócił, ciotki nie było i powiedziały tylko tyle kobiety, że była jakaś tego dnia bardzo niespokojna i wyszła, myślały, że za własną potrzebą i już nie wróciła. Nie znalazł już jej nigdzie. Przerzucili ileś zmarłych, żeby zidentyfikować, niby pomagali mu się z tego. Nawet były zwłoki po studniach, i wyciągano zwłoki i jeszcze powiedział tak do mojej mamy: jedne zwłoki były trochę podobne, ale ona miała wprawione zęby, a tamta nie miała żadnych zębów. To nie było tłumaczenie. On nie chciał poznać. On się bał. On się bał poznać. Brat, będąc na delegacji we Lwowie, jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Lwowskim, poszedł do muzeum oglądać, jak wygląda wystawa obrazów w obecnym Lwowie. I w pierwszej sali był od razu naprzeciw drzwi obraz duży, przedstawiający leżącego chyba na pniu mężczyznę, szlachcica, którego przyżynało dwóch, może i więcej chłopów, i pilotka powiedziała: to czekało i to zastosowaliśmy w stosunku do panów, znaczy ja pani Urizaty, no i właśnie tak, widzicie, tak byśmy się wyzbywali pomieszczyków. Zresztą ona najpierw się spytała, pilotka, tak, czy ktoś z Polaków jest? Brat się nie przyznał. Także to nie była wiadomość, którą chcieli przekazać Polakom. My byliśmy jako wschodniacy potrzebni, żeby na ten zachód zawieść inny stosunek do człowieka. Nie, ja jestem trochę romantyczka, ale wie pan, w tym coś jest. Nawet jak pojechałam, to od razu się spotkałam z zupełnie innymi ludźmi, a nieznanymi mi do tej pory. Ale jeszcze do czego zmierzam? Patrzyłam ze zdumieniem na kamienice, które nic nie mają ze stylu polskiego. To są staropruskie kamienice, które z ruin zostaje w tymże stylu wybudowane. Tu jest kultura, proszę pana. Bo moglibyśmy tak zrobić, jak Ukraińcy. W 89 roku jestem z Orbisem na wycieczce we Lwowie. Prowadzi nas Ukrainka zachodniej Ukrainy. Po ukraińsku mówi naturalnie cały czas. Jesteśmy na Wysokim Zamku. I mówi tak: no, tam daleko, na Widnokręgu, ja po ukraińsku umiałam kiedyś, ale teraz nieważne w tej chwili. To jest nasz Lwów. Widzicie, jakie piękne bloki? A takie nasze, jak nasze. A mówi: a tu jest starówka. Jak ta starówka runie, ja jej tego nie zapomnę do końca życia. To wybudujemy nasz Lwów. Proszę pana, to oni kochali Lwów? Czy oni tylko pożądali teren? Proszę pana, to jest dla mnie zdanie nie do zapomnienia. Jak ta starówka runie, a ta starówka, ja się patrzę, wieże katedry, wieże dominikanów, ratusz, to było to. Ksi Jan powiedział tak. Ponieważ ich zbrodnia nie została im uświadomiona ani światu, to poprawy w takim wypadku nie można czekać. Można powiedzieć, że to zło straszne im się upiekło. Osobiście ja nie jestem specjalistką od wymyślania kar, bo już uświadomienie sobie zła jest karą. Póki sobie nie uświadomią zła, ja osobiście nie mam żadnej nadziei, że nie będą chcieli powtórzyć czegoś podobnego.
Pan Edward Kupiniak, inżynier, urodzony w 1935 roku w miejscowości Czcieniec na ziemi lwowskiej.
Te mordy, które straszne, które były na Kresach, my tutaj operujemy jako kresowiacy liczbą co najmniej 500 000, ale dzisiaj trudno jest to udokumentować. Była wioska, nie ma dokumentu, wszystko zginęło. Kto wie, kto tam mieszkał, ile ludzi tam było. Polacy po prostu nie wierzyli, że ci sąsiedzi, Ukraińcy, czy z następnych wiosek, z którymi przez lata obcowali, na święta się wzajemnie odwiedzali, żenili się, że żyli w przyjaźni, że cokolwiek od nich może ich spotkać. Całe nocne rozmowy z ja jeden i paru kolegów Ukraińców. Ja. A mój, słuchaj, Edek, dlaczego tutaj, prawda, twoja żona nie przyjeżdża i tak dalej? Ja mówię, no wiecie, no żona, no. Dziadkowie zostali żywcem spaleni w tej śmienicy pod Stanisławowem. Matka i troje maciupeńkich dzieci w ostatniej chwili uratowała, nie? I ma pewne uprzedzenia. Jeden z nich się mówi, no słuchaj, mojego wujka w naszej kamienicy tutaj przyszli trzech akowców, mówi, zadzwonili, tam wujek otworzył drzwi, weszli, przeczytali wyrok i wykonali w przedpokoju, nie? A ja mówię, widzisz? I tu jest różnica działania. Był jakiś sąd nad twoim wujkiem, a jaki sąd był nad dziadkiem i babcią mojej żony, nie? Jakie sądy były? I oni mi przyznali rację, wie. A my przecież wszyscy banderowcy do dziś dnia prawnie powinni być ścigani przez rząd polski jako obywatele polscy, którzy, proszę pana, poprzez swój bunt, proszę pana, przedstawili się przeciwko państwu polskiemu. Przecież to Bandera był obywatelem Rzeczypospolitej. Przecież to był student Politechniki Lwowskiej. A tam żyje tysiące, proszę pana, tysiące sprawców mordów, obywateli polskich. To nawet do myśli nikomu nie przychodzi, żeby to robić, nie? Na ziemi przemyskiej, tutaj w okolicy, buduje się pomniki dla, prawda, banderowców tak zwanych, nie? Proszę pana, czy ktoś wybudował jakiś pomnik na Kresach jakiemuś żołnierzowi Armii Krajowej, który tam padł w obronie, przypuśćmy, swojej rodziny czy swojej wsi, nie? Czy jest jeden przypadek? A my przypadków mamy dziesiątki. Czy pan sobie wyobraża, że związek tam żołnierzy Armii Krajowej urządza rajd akowski między Lwowem, a tam przez Karpaty Wschodnie, jakąś tam szlak, proszę pana, i tak dalej. A banderowcy ukraińscy, proszę pana, urządzają po ziemi przemyskiej, prawda, rajdy takie i tak dalej, nie?
Przepraszam bardzo, czy słowa rzeź wołyńska coś panu mówią?
Nie.
Rzeź wołyńska.
Nie, nie. Nie.
Przepraszam bardzo, czy słowa rzeź wołyńska coś panu mówią?
Nie.
Przepraszam bardzo, mówią panu coś słowa rzeź wołyńska?
Nie.
Przepraszam bardzo, czy mówią coś Państwu słowa rzeź wołyńska?
Tak.
Podczas debaty podsumowującej sesję naukową Zagłada, ludobójstwo na polskich kresach, zorganizowaną w październiku 2008 roku w Tarnowie, pan Marian Skalski w ten oto sposób zwrócił się do jej uczestników.
Po raz pierwszy w życiu doznałem naprawdę uczucia ulgi, że w tym mieście, gdzie się o tym mówi, gdzie jest organizacji parę, Towarzystwo Miłośników Lwowa, są Sybiracy, jest związek żołnierzy AK,
rodziny katolickie.
Organizacje są, które się zajmują tą sprawą, ale nie mówimy jednym głosem. Dzisiaj brakuje mi do tego, wspaniała rzecz, jaka się dzisiaj odbyła, jej jeszcze coś brakuje. I powinniśmy tutaj, na tej sesji, czy po sesji, jako ludzie, którzy mają w sobie poczucie odpowiedzialności za los tego kraju i życia w prawdzie tutaj, chcemy zwrócić uwagę kierowniczym organom naszego państwa, narodu, w kontekście suwerena, jako naród mamy prawo to robić, upomnieć się o to, ażebyśmy podjęli jakąkolwiek petycję, cokolwiek skierowaną do prezydenta, do premiera, że tu się zebrało troszkę ludzi dobrej woli, że wiedzą, co to było, co to przekazać, ale również tą interweniować. To jest przerażające, co się dzieje w tej chwili. Nie wiem, ślepota polityczna, układy, coś, nie będę wchodził w szczegóły, bo to zbyt długo by to trwało. Interesuje mnie tylko jedno, podjęcie dalszych kroków, iść, jak to się mówi, dalej. Bo dzisiaj żeśmy przeżyli wspaniałe przeżycie, opowiedzieliśmy, przyjęliśmy, potwierdziliśmy, w jakim sensie jesteśmy zbudowani, ale nie poprzestawajmy na tym.
11 lipca 2009 roku pod kurhanem kresowym na Starym Cmentarzu w Tarnowie, tym samym, na którym spoczywa świętej pamięci Marian Skalski, odczytano list do władz samorządowych i państwowych o uwzględnienie na listach apeli rodaków poległych w czasie II wojny światowej ofiar ludobójstwa na Kresach. Rozpoczęto też ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod tym listem.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek czytaj także w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego oraz na portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.